Z początku starzec i Mercedes trwali samotnie w rozpaczy. Po chwili jednak oczy ich się spotkały i padli sobie w objęcia, zespoleni cierpieniem, jak to zwykle czynią ludzie, których jeden i ten sam cios dotknął najboleśniej. Tymczasem Fernand wrócił, nalał sobie szklankę wody, wypił i siadł na krześle. Przypadek zrządził, że obok usadowiła się Mercedes, wysunąwszy się z objęć starca. Fernand odepchnął machinalnie swoje krzesło. — To on! — powiedział do Danglarsa Caderousse, który nie spuszczał z oczu Katalończyka. — Nie zdaje mi się — odrzekł Danglars. — Był nazbyt oszołomiony. Tak czy inaczej, niech grom uderzy w tego, co go ściągnął. — Zapominasz o doradcy — rzekł Caderousse. — Ach, do licha! Czyż człowiek jest odpowiedzialny za każde słowo, które rzuci na wiatr? — Tak, zwłaszcza gdy słówko wróblem wyleci, a powróci wołem. Tymczasem goście deliberowali nad aresztowaniem, snując przeróżne domysły. — A pan, panie Danglars — ozwał się ktoś — co pan sądzisz o tym wydarzeniu?
— Ja? — odparł Danglars. — Pewnie przywiózł jakąś kontrabandę.
— Ale gdyby to był towar przemycany, pan jako ajent kasowy musiałbyś o nim wiedzieć.
— Tak, to prawda, ale ajent handlowy wie, co zawierają tylko te paczki, które mu się pokazuje. Wiem, że przywieźliśmy tylko bawełnę i że pan Pastret dokonał załadunku w Aleksandrii, a w Smyrnie pan Pascal. Nie pytajcie o nic więcej.
— Ach, przypomniałem sobie teraz —
szepnął nieszczęśliwy ojciec, czepiając się tej deski ratunku. —
Edmund napomknął mi wczoraj, że ma dla mnie skrzynkę kawy i paczkę tytoniu.
— A no właśnie — powiedział Danglars. — Otóż to.
Podczas naszej nieobecności celnicy splądrowali statek i wykryli, w czym sęk. Mercedes nie uwierzyła w te pocieszające argumenty, gdyż dotychczas powściągliwa w swej rozpaczy wybuchnęła nagle łkaniem.
— No, no, nie traćmy nadziei — ozwał się niezbyt przytomnie stary Dantes.
— Nie traćmy nadziei — powtórzył Danglars.
— Nie traćmy nadziei — usiłował mruknąć Fernand, ale że słowa uwięzły mu w gardle, poruszył tylko wargami, nie dobywszy z siebie żadnego dźwięku. — Panowie — zawołał któryś z biesiadników, obserwujący drogę z galeryjki. — Panowie, widać jakiś pojazd. — Aha, to pan Morel, odwagi, odwagi! Na pewno spieszy z dobrymi nowinami. Mercedes i starzec, wybiegłszy naprzeciw armatora, spotkali go w drzwiach. Pan Morel był bardzo blady.
— No i co?
— zawołali jednocześnie.
— Ach, drodzy przyjaciele
— odpowiedział armator, potrząsając głową.
— Sprawa wygląda o wiele poważniej, niż byśmy przypuszczali.
— Och, proszę pana
— zakrzyknęła Mercedes.
— On jest niewinny.
— Ja tak sądzę — odparł pan Morel, ale został oskarżony.
— O co? — spytał stary Dantes.
Jest jakoby agentem stronnictwa bonapartystów.
Ci z moich czytelników, co przeżyli ten okres dziejów, w którym rozgrywają się opisane wydarzenia, pamiętają na pewno, jakim straszliwym oskarżeniem były w tym czasie słowa pana Morela. Mercedes krzyknęła, a starzec osunął się na krzesło.
— Ach! — mruknął Caderousse. — Oszukałeś mnie pan, panie Danglars. Twój żart pociągnął jednak skutki.
Ale ja nie dopuszczę, by ten starzec i ta dziewczyna umarli ze zgryzoty i wypalę im całą prawdę.
Milczże, nieszczęsny, zawołał Danglars, ściskając za rękę Caderousse'a. Albo za nic nie ręczę.
Któż ci powiedział, że Dantes nie jest istotnie winowajcą?
Statek zatrzymał się u brzegów Elby. Edmund wysiadł na ląd i cały dzień zabawił w Portoferraio. Gdyby znaleziono przy nim jakieś kompromitujące pismo, ci, którzy by bronili Dantesa, będą uchodzić za jego wspólników. Egoiści mają zmysł szybkiej orientacji, więc i Caderousse pojął w lot, jak uzasadnione było to rozumowanie. Spojrzał półprzytomnie na Danglarsa, a w oczach jego malowały się lęk i rozpacz. Zrobiwszy najpierw krok naprzód, cofnął się teraz o dwa.
— Zaczekajmy więc — szepnął.
— Tak, zaczekajmy — powtórzył Danglars. — Jeśli Dantes jest niewinny, odzyska wolność. Jeżeli jest winowajcą, to nie warto kompromitować się dla spiskowca.
— No to chodźmy. Nie mogę tutaj dłużej zostać.
— Tak, chodźmy — odparł Danglars, uszczęśliwiony, że znalazł towarzysza. Chodźmy, a oni niechaj się sami wywiną z tej matni, jeśli potrafią. Inni także ruszyli ku wyjściu. Fernand, który znów stał się opiekunem Mercedes, wziął ją za rękę i odprowadził do wsi katalońskiej. Przyjaciele Dantesa, zająwszy się starcem, który odchodził niemal od zmysłów, zawiedli go na Mejlhańskie aleje. Niebawem w całym mieście gruchnęła wieść, że Dantes został zaaresztowany jako agent stronnictwa bonapartystów.
— Czyżbyś pan przypuszczał, kochany panie Danglars?
— zagadnął pan Morel, ajenta kasowego, dogoniwszy obu przyjaciół, a spieszył również do miasta, aby wywiedzieć się o los Edmunda. Znał bowiem potrosze pana de Villefort, zastępcę prokuratora królewskiego.
— Czyżbyś pan przypuszczał?
— Dalibóg, mówiłem panu, odparł Danglars, że Dantes zatrzymał się bez żadnych przyczyn u wybrzeży Elby. I ten postój, jak pan już wiesz, wydał mi się podejrzany.
— Ale czy napomknąłeś pan komukolwiek, prócz mnie, o swoich podejrzeniach?
— Uchowaj Boże! — odpowiedział po cichu Danglars. — Orientujesz się pan dobrze, że przez pańskiego wuja, pana Polikarpa Morela, który służył pod rozkazami tamtego, a i teraz nie ukrywa swoich poglądów, posądzają pana o napoleońskie sympatie. Obawiałem się wyrządzić krzywdę Dantesowi, a następnie panu. Istnieją takie sprawy, o których podwładny obowiązany jest zawiadomić zwierzchnika, ukrywając je jak najstaranniej przed innymi.
— Dobrze, doskonale — rzekł armator.
— Widzę, że jesteś zacnym chłopcem. To też przewidując, że biedny Dantes zostanie kapitanem faraona, pomyślałem i o tobie. — Jakże to, proszę pana?
— Wypytałem Dantesa, co panu sądzi i czy chętnie zatrzymałby pana na stanowisku, któreś dotąd zajmował, bo sam nie wiem dlaczego. Wydało mi się, że coś boczycie się na siebie.
— I cóż on panu odpowiedział?
— Że istotnie zawinił wobec pana w jakichś okolicznościach, które zresztą przemilczał. Dodał jednak, że ten, kto cieszy się zaufaniem armatora, ma też i jego zaufanie.
— Obłudnik
— mruknął Danglars. — Biedny Dantes — westchnął Caderousse. — Rzeczywiście to nadzwyczaj zacny chłopak. — To prawda, ale tymczasem faraon został bez kapitana.
— Och, miejmy nadzieję, że najdalej za 3 miesiące, więc zanim faraon wyruszy w podróż, Dantes odzyska wolność — powiedział Danglars.
— Oczywiście, ale cóż teraz począć?
— No cóż — rzekł Danglars. — Tymczasem ja go zastąpię. Wiesz pan, że na dowodzeniu okrętem znam się nie gorzej od pierwszego lepszego kapitana, wyszkolonego na długich rejsach. Posługując się mną, odniesiesz pan tę korzyść, że kiedy Dantes wyjdzie z więzienia, nie będziesz pan potrzebował nikogo odprawiać, gdyż Edmund obejmie swoje stanowisko, a ja wrócę do dawnej roboty.
Dziękuję, to istotnie najlepsze rozwiązanie. Obejmuj pan dowództwo, upoważniam cię i czuwaj nad wyładunkiem, bo choćby na któregoś z nas spadło i największe nieszczęście, nie wolno nam z tej racji zaniedbywać interesów.
— Bądź pan spokojny, ale czy można by się przynajmniej zobaczyć z tym biedakiem, kochanym Edmundem?
— Wkrótce pana o tym powiadomię. Postaram się dotrzeć do pana de Villefort i przemówić za Dantesem. Wiem doskonale, że to zajadły royalista, ale do diabła każdy royalista, choćby nawet był prokuratorem królewskim, jest i człowiekiem. Pan de Villefort nie wydaje mi się najgorszy.
— Może i nie — odparł Danglars — ale słyszałem, że to człowiek nadmiernie ambitny, co prawie na jedno wychodzi.
— Zobaczymy — rzekł wzdychając Morel. — Wracaj pan na pokład, a ja tam niedługo się zjawię.
Pożegnał dwóch przyjaciół i skierował się w stronę Pałacu Sprawiedliwości. — Widzisz, jaki obrót bierze ta sprawa? — zwrócił się Danglars do Caderousse'a. — Masz jeszcze ochotę wstawić się za Dantesem?
— Oczywiście, że nie. A jednak okrutny to figiel, co ma takie następstwa.
A któż go spłatał do czorta? Ani ty, ani ja, prawda? Lecz Fernand. Wiesz dobrze, że cisnąłem ten list w kąt. Chyba go nawet podarłem.
Nie, nie, odpowiedział Caderousse. O, tutaj nie mam wątpliwości. Jeszcze teraz widzę ten świstek, jak zmięty, pognieciony leży w kącie altany. Chciałbym nawet, żeby naprawdę leżał tam, gdzie go widzę.
Cóż robić? Fernand go podniósł, przepisał albo kazał przepisać, a może nawet nie zadał sobie i tego trudu. Myślę sobie, mój Boże, a jeśli wysłał po prostu tę kartkę przeze mnie napisaną? Szczęściem nikt nie rozpozna charakteru pisma.
Wiedziałeś więc, że Dantes jest spiskowcem?
Ja nie wiedziałem o niczym. Mówiłem Fernandowi, że to żart i tyle. A zdaje się, że jak Arlekin powiedziałem w żartach prawdę.
Mniejsza z tym, rzekł Caderousse. Wiele bym dał za to, żeby to wszystko było tylko snem, a przynajmniej, żebym nie był w tę sprawę wmieszany. Zobaczysz, że odpokutujemy za to.
Odpokutować może tylko ten, kto zawinił. Prawdziwym zaś winowajcą jest Fernand, a nie my.
A zresztą jakieś nieszczęście mogłoby nas spotkać.
Musimy tylko siedzieć cicho, nie puszczając pary z usta. Burza przeminie i grom nie uderzy.
Amen!
Powiedział Caderousse i skinąwszy mu na pożegnanie, ruszył w stronę Meilhańskich Alei, potrząsając głową i mrucząc coś do siebie, jak zwykli czynić ludzie mocno czymś przejęci.
Wybornie,
rzekł do siebie Danglars. Sprawy przybierają taki obrót, jaki przewidziałem. Jestem tymczasowo kapitanem, a jeśli ten dureń Caderousse potrafi milczeć, kapitanem na dobre. Chodzi tylko o to, żeby prześwietna sprawiedliwość nie zwolniła Dantesa. Ale,
dodał z uśmiechem,
sprawiedliwość jest sprawiedliwością i mogę na niej polegać. To pomyślawszy, wskoczył do czółna i rozkazał przewoźnikowi przybić do burty faraona, gdzie, jak pamiętamy, pan Morel wyznaczył Danglarsowi spotkanie.